książce, o łasce. O łasce. Już było o tym, że... O tym, że łaska jest dana nam. To jest dar. Jak tam, jak nam otrzymać tą łaskę? Czy mamy nadal trwać w grzechu? Czy rzeczywiście jesteśmy wolni? Jeszcze parę tematów. I słyszeliśmy o tym, że to jest dar, że na to nie zasługujemy, że to otrzymujemy po prostu w darze i że łaskę po prostu przyjmujemy. Następny temat jest właśnie, czym na to zasłużyliśmy. Bo jest tak, że jak coś otrzymujemy, to od razu pojawia się w naszej głowie myśl: no chyba coś zrobiłem dobrego, że to otrzymałem. Tak jesteśmy po prostu stworzeni. Że jak ktoś nas kocha, to pytamy się, ale czemu nas lubisz? No i wtedy idą słowa, no bo, i dalej mówi się, czemu nas kocha ktoś, nie? I jesteśmy po prostu z dzieciństwa, słyszymy właśnie, że jak coś otrzymamy coś, jeśli na to zasłużymy. Że po prostu do tego przyzwyczajamy się. Że otrzymujemy coś, kiedy na to zasługujemy. A łaskę otrzymujemy tak po prostu, za nic. I ta Boża łaska, ona nas tak naprawdę zaskakuje. Bo Bóg wybiera właśnie nie mądrych, nie jakichś nie wiadomo jakich intelektualnie uzdolnionych ludzi, tylko Bóg wybiera i obdarza łaską tych, kto są głupi, kto słaby, kim pogardzam, i nawet tych, którzy się nie liczą, dosłownie tych, którzy nie ma. O tym pisze święty Paweł. I ta łaska nas po prostu czasem bardzo zaskakuje. Nasza sprawiedliwość powoduje, tak jak już mówiłam, do tego, że oczekujemy tylko tego, na co zasłużyliśmy. Oczekujemy tyle łaski, ile zasłużyliśmy. Względem Boga tak samo. I nam się wydaje, że nie mamy tamtego, czym tego od Boga, bo za mało się modlimy. Że otrzymujemy tak mało jakichś charyzmatów czy darów, bo za mało służę Bogu albo bo za mało Go słucham. Ale Bóg mówi coś zupełnie odwrotnie. On mówi, że nie tylko daruje Ci karę, na jaką zasłużyłeś, ale jeszcze Ci obdarzy bezgranicznym miłosierdziem, dobrocią, przychylnością i wiecznym błogosławieństwem, jakie nawet Tobie się nie śniło. Wieczne błogosławieństwo, które nawet Tobie się nie śniło. I ta łaska, którą nas Bóg obdarowuje, ona wykracza poza nasze zrozumienie. Dlaczego Bóg ma taką przychylność do nas? Możemy się zastanawiać, jak coś otrzymujemy od Boga, dlaczego obdaruje nas taką wielką miłością? Wytłumaczenie takie otrzymali Izraelici. Było, i to wytłumaczenie stało się bardziej znowu zagadką niż odpowiedzią. Bo kiedy Bóg ich wybrał, to wybrał ich, Pan powiedział tak: Pan wybrał was i znalazł upodobanie was nie dlatego, że licznie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował, chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. To jest powtórzonym prawu w 7 rozdziale. Bóg im mówi, bo dlatego, że was umiłowałem. Ale tak naprawdę dlaczego was umiłowałem? Bóg dalej nie daje odpowiedzi. Bóg nie stawi tego słowka bo. Jest tak po prostu, on umiłował. I z nami jest tak samo. I Bóg obdarowuje nas tą miłością i po prostu i łaską po prostu tak, jak Izraelitów, kiedy ich wybrał. Izraelici byli jego wyjątkowym narodem, jego skarbem. On nimi się cieszył bardzo i bardzo ich doceniał. I w miłości przymierza oddał im też swoje serce. I Izraelici napełniały go taką dumą i radością. I to samo wszystko można powiedzieć też o nas. Bóg tak samo każdym z nas bardzo się cieszy. Jest dumny z nas i obdarza nas tą łaską, która jest bez granicy. I trudno bardzo pojąć tą Bożą łaskę, tą Bożą miłość, które w zasadzie nie zasługują. Jak patrzymy na swoje życie, jak możemy patrzeć na, kiedy idziemy do spowiedzi, patrzymy na swoje grzechy, to w sumie nie zasługujemy tego. Cały czas gdzieś w naszym sercu może kwić pytania. Czemu Bóg mi daruje tyle łaski? Czym ja na to zasłużyłem? I tutaj po prostu nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi, bo Bóg jest taki. On jest taki, który kocha, który wyprowadza nas z grzechu, który obdarowuje nas tą łaską przebaczenia i błogosławi nas takim błogosławieństwem, który nam po prostu nawet się nie śni. I nie obdarowuje, nie jesteśmy tutaj dlatego na przykład, że jesteśmy jakimiś wyjątkowymi, czy mamy jakieś specyficzne dary, czy mamy jakieś nadzwyczajne umiejętności. Nie. Jesteśmy tutaj dlatego tylko, że Bóg nas wybrał. I nie wiemy tak naprawdę, dlaczego akurat nas Bóg tak wybrał. Ale Jego łaska właśnie jest taka niepojęta, którą trzeba po prostu przyjąć. W dalszym pokoleniu Izraelitów widzimy, że Bóg wybrał Abrahama. I życie Abrahama zostało przywrócone z nóg na głowę. Czym on zasłużył to, że Bóg go wybrał? W zasadzie niczym. On niczym się nie różnił od innych, ale Bóg po prostu zdecydował, że okaże mu przychylność. Po prostu był przychylny do niego i obiecał mu coś innego. Obiecał mu, że on będzie tym narodem wybranym. I jednak trzeba pamiętać i tutaj, że ta Boża łaska, którą otrzymał Abraham, też nie gwarantowała jemu takie życie, które było bardzo lekkie. Na odwrót, Abraham miał bardzo dużo różnych prób i nawet w końcu życia, ale już w końcu życia został naprawdę przyjacielem Boga. Dalej widzimy w następnym pokoleniu, że Boża łaska spoczęła nie na pierworodnym synu Izawie, a na jego bliźniaku Jakubie. Chociaż on na to w ogóle nie zasługiwał. Jeśli porównać życie Ezawa i życie Jakuba, to można zadać sobie pytanie, kto naprawdę miał to błogosławieństwo, bo życie Ezawa było w dobrobytu, on został się w rodzinnym domu, był bogatym człowiekiem, miał szacunek od innych, a Jakub od samego początku musiał uciekać z rodziny, wiadomo, bo otrzymał to błogosławieństwo, uciekał, potem jego wuj oszukał w sprawie pieniędzy i w sprawie żony. Potem w latach późniejszych, pamiętacie, stracił ukochanego syna Józefa. Potem na samym końcu wydawało się też, że stracił Beniamina, bo Józef go zatrzymał. I aż potem na samym końcu, kiedy przeprowadził się do Egiptu, skosztował tego chyba w pełni błogosławieństwa, bo był ze swoją całą rodziną, ze swoimi synami. I kiedy jego spotkał faraon, to ten faraon, który był władcą świata, poprosił staruszka Jakuba, który już miał łaskę, żeby pobłogosławił go, żeby dał mu swoje błogosławieństwo. I chyba faraon po prostu zobaczył, że Jakub ma coś, czego nie ma faraon. Że ten staruszek ma coś, co zachwyta. A ten staruszek miał po prostu błogosławieństwo Boga. Miał łaskę Boga. I w kolejnym pokoleniu Boża przychylność spoczywa na Józefie. Bóg wybiera sobie Józefa, ale jego życie też było bardzo ciężkie. Bracia nim zgardzili, zazdrościli mu, sprzedali go. Okazał się, na początku chcieli go zabić, potem sprzedali, potem okazał się gdzieś w jamie, w lochu jakimś, ale powoli Bóg wykonuje jakby swoją obietnicę i pokazuje mu to błogosławieństwo, że on staje na czele całego narodu i staje się wybawicielem Izraela. I tutaj taka zasadnicza rzecz w tych wszystkich przykładach jest to, że łaska, którą Bóg ich powołał, pomagała także im przetrwać. Że ta łaska, którą Bóg dał Abrahamowi, Jakubowi, Izaakowi, Józefu, pomagała im przetrwać w tym powołaniu. I w naszym życiu jest tak samo, że jeśli my przyjmujemy łaskę i Bóg nas do czegoś powołuje, to ta łaska, to Jego błogosławieństwo pomaga nam przetrwać w tej posłudze, do której nas Bóg powołuje, w tym powołaniu, do którego nas powołuje. I jest taka jedna zasada, że Bóg wybiera sam. Że my nie wiemy, czemu Bóg wybiera różnych ludzi. Najlepiej to pokazuje historia powołania króla Dawida. To był najwybitniejszy mąż Izraelitów, prawda? I Samuel, kiedy przybył do domu Jesego, pamiętacie, niedawno to było w czytaniach, nie? Powiedział Samuel, że pokaż mi wszystkich twoich synów, chcę namaścić. I Samuel co zrobił? Wystawił całą siódemkę. Ale nie było wśród tej siódemki Dawida. Samuel był zdziwiony i mówi, czy masz jeszcze kogoś? A co Jesse zrobił? On nawet nie zawołał Dawida. On po prostu, to dziecko, którego po prostu nie było, którego nie wezwano, on gdzieś tam pas owce. On był taki nieznaczący, że jego ojciec nawet nie pomyślał, że jego zawoła. I Bóg często okazuje łaskę właśnie tym, którzy tego najmniej spodziewają się. Ci, którzy najmniej spodziewają się, otrzymują największą łaskę. I właśnie wracamy do tego czytania świętego Pawła. To jest 1 Koryntian 1:26-29. I tam czytamy. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewiele tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co jest, nie jest szlachetne, urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił. Bóg, by to, co jest, unieczyścić, tak, by się żadne stworzenie nie chlepiło wobec Boga. Bóg wybiera to, co nie jest mądre w oczach świata, to, co jest głupie. Ja kiedyś w swoim życiu doświadczyłam czegoś takiego, kiedy byłam w swojej starej wspólnocie. Byłam tam około 10 lat. I kiedy miałam 23 lata, byłam we wspólnocie chyba tylko ze 4 lata, mi wybrali na lidera. To była dość duża wspólnota, nas było około 60 osób. Było tam bardzo dużo starszych osób, byli małżeństwa, a ja byłam młodą, głupią dziewczynką, 23 lata. W ogóle nie znałam życia, nie znałam, co to jest życie. I wybrali mnie na tego lidera. I to było wielkie zaskoczenie dla wszystkich, już nie powiem jakie dla mnie, byłam w szoku, ale wielkie zaskoczenie też dla wszystkich tych animatorów, którzy od lat byli we wspólnocie, którzy mieli bardzo wielkie doświadczenie, którzy już ponad 10-15 lat byli z Bogiem. I te stare animatory dziwili się, no co ty? I wprost mi to mówili, nie? I był taki, przed tym wyborem lidera, gdzieś za pół roku była nawet taka sytuacja, że ja na animatorskich najczęściej to myłam kubki, wiecie, sprzątałam po spotkaniu, nie? I nawet jak przyszłam na animatorski, to mi lider powiedział, słuchaj Wala, twoje zadanie to nic nie mówić, tylko będziesz słuchać, no i tam coś tam pomożesz. I kiedy był jakiś taki wielki, coś tam mówili o posługach, że trzeba iść do przodu, trala, to jeden wielki posługujący mi powiedział, Wala, wiesz co, ty to w ogóle, ty tylko myjesz te kubki, ty nic w życiu nigdy nie osiągniesz w tej wspólnocie, bo ty tak naprawdę myjesz tylko te kubki. I potem, kiedy mnie wybrano na lidera, to właśnie nadawałam się, okazuje się, tylko do tego czasu do mycia kubków, a musiałam być tym liderem. I to było dla mnie z jednej strony straszne, a z drugiej strony wielkie błogosławieństwo. I pierwsze, czego musiałam się nauczyć, to, że moja słabość jest siłą w Bogu. Że mogę być właśnie słaba, głupia, niemądra, nie znać życia, ale że ta moja słabość to jest moja siła w Bogu. Nauczyłam się pochylać głowy przed Bogiem, przychodzić do Niego i mówić: tak Boże, no nie wiem jak zrobić. I przyznawać do swoich błędów. I to trwało dość długo, pierwszych gdzieś ze 2 lata, 1,5 roku, nie? Ale Bóg wtedy dla mnie i dla innych też pokazał, że On nie wybiera mądrych, nie wybiera silnych, nie wybiera wielkich tego świata, tylko wybiera właśnie głupich. I często te wybory Boga bardzo zaskakują. Właśnie wtedy dla naszej wspólnoty to było wielkie zaskoczenie. Ale potem to zaskoczenie jakoś mijało i nic. I Jego łaska wykracza za nasze oczekiwania. Jego łaska, którą nam daje do tego, żeby wypełniałyśmy to nasze powołanie, wykracza za nasze oczekiwania i nie podaje się rozsądnym analizom. I kiedyś, jak już kończyłam swoją posługę, służyłam 5 lat, do tego czasu nasza wspólnota już ma 20 lat i byłam najdłużej ze wszystkich liderów, byłam 5 lat liderem. I to mi też pokazuje, że Bóg jakby powołał i błogosławił mi w tym powołaniu. I kiedyś było takie jakieś, nie wiem, chyba dzielenie opłatkiem, coś takiego, nie? Jeden animator mi mówi: wiesz, Fala, dziękuję Ci za mądrość. Czasem jak mówisz jakieś rzeczy, to ja myślę: nie, Wala tego nie może powiedzieć, to tylko Duch Święty. I ja wtedy, to dla mnie było największe takie błogosławieństwo Boga, że Bóg mi przez tego człowieka pokazał, że to On działa przeze mnie, że ja tego nie mogę, nie, że to On. I ta łaska bardzo często nas może zaskakiwać, że Bóg nas powołuje i daje łaskę, żeby w tym szli i pomaga nam w tym przetrwać. I Bóg właśnie wybiera to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. I firmy różne, zespoły, prawda, nigdy nie poszukują głupców, poszukują zawsze mądrzejszych, najlepszych. A Paweł mówi, że niewielu z was było mądrych według standardów ludzkich, że niewielu nas jest mądrych według ludzkich standardów, a Bóg nas wybiera. Skoro Bóg wybiera głupich, i tutaj dalej jest nadzieja i dla nas, tak się pisze w tej książce. Skoro Bóg wybiera głupich, to jest nadzieja dla nas. Bardzo często ubolewamy nad niedoskonałością swojej mądrości, że nie błyszczymy intelektem, że jesteśmy nieudacznikami, że nasze życie jest takie, a nie inne. I święty Paweł twierdzi, że mądrość tego świata jest w oczach Boga głupotą. Że mądrość tego świata jest w oczach Boga głupotą i że On wydał jej wojnę. W pierwszym Koryntianie czytamy: wytrącę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniewieczę. Bo mądrzy odrzucają Ewangelię, sądzą, że jest ona głupstwem. Nie chcą podporządkować się swojej aktualnej wiedzy Ewangelii temu, że Bóg stał się prostym, ukrzyżowanym człowiekiem i umarł za nas na krzyżu. A dla tych, którzy się uniżają i Ewangelię przyjmują, krzyż jest największym wyrazem Bożej mądrości. Ci, którzy się uniżają i przyjmują Ewangelię, ten krzyż staje się największym wyrazem Bożej mądrości i miłości. Taką łaskę Bożą weryfikują ludzkie normy. Łaska uczy, że w życiu chrześcijańskim to raczej głupi mają przewagę nad mądrymi. I jak do tego musimy ustosunkować się? Jeżeli należymy do tej mniej licznej grupy zdolnych I Bóg nas wybrał do tego, żeby wybrał do jakiejś posługi, albo bo dał nam jakieś powołanie, to musimy po prostu być wdzięczni i nie pogłębiać się w takim własnym rozumie. Pamiętać, że trzeba podać się Bogu. I trzeba pamiętać, że Bóg okrywa swoje sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawia je dzieciom, maluszkom. I zawsze jest lepiej przychodzić do Boga jak dziecko i prosić pomocy. Przychodzić jak dziecko. Mnie czasem zaskakuje modlitwa naszych dzieci, no innego na razie. Z jakimi prostymi rzeczami on czasem przychodzi do Boga i się modli. I właśnie my tak samo musimy być jak dzieci, przychodzić ze swoją głupotą. Jeżeli natomiast należymy do tych osób, co wątpią w swoje aktualne możliwości, to cieszyć się trzeba, bo Królestwo Boże jest odwrotnie do świata ziemskiego. Królestwo Boże właśnie należy do takich głupich, do tych, kto nie jest bardzo nadzwyczajnie intelektualny i tak dalej, i tak dalej. I trzeba przychodzić wtedy do Jezusa z prostą wiarą. I żeby On był naszym nauczycielem, a Duch Święty był tym, kto nas prowadzi. I w przysłowiach czytamy. Gdzie to jest? Ucz się od Boga Jego prawdy, którym miarą nie jest intelekt, ale właściwa postawa i posłuszeństwo. Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska. W powtórzonym przysłowiach czytamy. Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska. Bóg wybrał to, co jest niemocne w oczach świata, aby mocnych poniżyć. To czytamy w 1 Koryntianom 1:27. Bóg wybrał to, co jest niemocne w oczach świata. I często dużo chrześcijan, dużo ludzi wstydzi się swojej słabości. Przecież jak jesteś z Bogiem, to musisz być silny. Zwłaszcza to nauczają protestanci, że musisz mieć dostatek, bogactwo i tak dalej. Musisz być po prostu udacznikiem, czyli tym... udacznik to jest po polsku... nieudacznik to jest... być tym, kto dosięga w życiu wszystkiego, nie? Któremu wszystko się udaje. Być mocnym i energicznym, być po prostu tym, któremu wszystko się udaje. A Bóg wybiera właśnie niemocność, wybiera właśnie słabość. I wiecie, jak czytałam ten tekst, to mi przyszło na myśl nasza wspólnota. Że bardzo często możemy gdzieś narzekać i słyszymy takie narzekanie i mówimy o tym sobie nawzajem, że jesteśmy słabi, że nie idzie to tak jak trzeba, że nasze grupki są nie tacy jak trzeba, że to uwielbienie jest takie sobie, jeśli by było mocniejsze, bardziej więcej fajerwerków, że to nie jest tak jak wspólnota, nie wiem jaka tam Beczka czy Mamra, czy jakie jeszcze są wspólnoty. Jak czytałam ten tekst, to strasznie się cieszyłam, że właśnie jestem w takiej wspólnocie, gdzie czasem jest tylko 5 osób na uwielbieniu. Dzisiaj w nas jest bardzo dużo, ale czasem jest tylko 5 czy 6. Jak jest sprzątanie, to przychodzi tylko 2, 3 czy 4 i sprząta się 4 godziny. Jak jedzie się na wspólnotowy wyjazd, to nabiera się tylko 3 osoby i trzeba ten wspólnotowy wyjazd odwołać. Że cały czas przejawia się ta nasza słabość, bo przez tą słabość widzimy Boga. Ja się cieszę, że jestem w takiej wspólnocie. A wy? Mi to napełnia wielką radością. I dalej mówi się o tym, żeby nie pokładać ufność w ciele. I to jest bardzo ważne. Zanim Bóg użyje ludzi mocnych, On ich pozbawia mocy. Bóg musi pozbawić nas naszej mocy, naszej wiedzy, tego, że naszej pewności siebie, żeby nas użyć. Przykładem tego bardzo fajnym jest Mojżesz. Pamiętacie, Mojżesza spotykamy pierwszy raz na stronach Biblii, kiedy on jest silny chłopak, jest mądry który posiadał całą mądrość Egiptu. I przy pierwszej próbie pomocy Izraelitom, Hebrajczykom, ten urodzony lider doznaje całkowitej porażki. I co on robi? Ucieka na pustynię. Na pustyni przebywa 40 lat. I po tych 40 latach bezowocnych, kiedy jemu nic w życiu się nie udaje, on jest pasterzem swojego teścia, po tych 40 latach Bóg do niego przychodzi i mówi, że ty będziesz przywódcą, ty pójdziesz do Faraona i będziesz ode mnie robił cuda i wyzwolisz mój naród. I co Mojżesz mówi? On się wycofuje. On mówi, ja nie jestem zdolny, ja nie umiem mówić. On po prostu czuje się, że jest słaby. Wtedy, 40 lat temu, on był silny, żeby wyzwolić ten naród, a teraz czuje się słaby. Ale Bóg mu mówi, nie, ty będziesz. Ja ci dam ci siłę i daję mu swoją łaskę. Daję mu Aarona, daję mu po prostu swoją łaskę, żeby wyprowadzić ten naród. I to jest nauczka na nas, że my słabi musimy nauczyć się zaufać Bogu. Bo sami wiemy, że niczego nie możemy zrobić. Tylko dzięki Bożej łasce coś będziemy mogli potrafić zrobić. Tylko dzięki Bożej łasce. I kiedy właśnie czujemy się słabi, kiedy czujemy się niezdolni, że nie możemy, wtedy Bóg przychodzi i zaczyna działać. Do tego czasu działamy tylko my. Bo my to umiemy, my to potrafimy, ja to mogę i na tych swoich siłach działamy. A kiedy czujemy się, że już nie ma naszej siły, wtedy Bóg zaczyna działać. I skoro wybiera słabych, to nie musimy trapić się swoją słabością. Cieszyć się, że Bóg właśnie wybrał ciebie albo mnie, albo nas. I trzeba wierzyć, że Jego łaski wystarczy, żeby twoja przyszłość i twoja przyszłość, w twojej przyszłości będzie się przejawiała Jego łaska, że w twojej słabości On będzie działał. I to będzie właśnie budowanie na właściwym fundamencie. Na fundamencie, gdzie buduje po prostu Bóg. Na naszej słabości, na naszym zaufaniu. I pamiętacie, że Piotr, co zrobił Piotr, jak Jezus powiedział, czy kochasz mnie? Czy jak tam było inaczej, nie, że Piotr powiedział, że nigdy cię nie zdradzę, nawet jak inni od ciebie odejdą, ja zostanę się przy tobie. I Piotr był właśnie tym pierwszym uczniem, który go zdradził, który po prostu Jezusa wyrzeknął się. Ale dalej widzimy, że ten Zbawiciel podnosi swojego ucznia, swojego upokorzonego ucznia. Piotr już był upokorzony, położony na ziemi, już wiedział, że nic nie może, że tylko łaska Boga coś może w nim zdziałać. I wtedy Bóg go podnosi i wtedy Piotr po 50 dniach staje na czele wszystkich i w dzień Pięćdziesięcznicy ogłasza pierwszą Ewangelię, pierwszy kerygmat wszystkim. Na Pawłowej tej liście z Koryntian znajdujemy takie słowa, niewielu szlachetnie urodzonych, że niewielu szlachetnie urodzonych Bóg powołał. I to pokazuje, że Bóg woli skromnych, takich spychniętych na margines społeczeństwa. Ludzie z reguły przydają wadze swojemu pochodzeniu albo tym, z kim mają... tym, z kim rozmawiają, w jakich sferach się obracają. Jednak niewiele tych dobrze urodzonych zalicza się do wybranych Bożych. Bóg wybiera tych z niższych, z nizin tych wybiera. I takich obdarowuje swoją łaską. I można się wstydzić na przykład swojego pochodzenia. Być po prostu zawstydzony tym, że pochodzę z takiej czy innej rodziny, że mam takich rodziców albo takie rodzeństwa, albo jeszcze coś. I cały czas spinać się po tej drabinie społecznej i starać się zapomnieć o swoim pochodzeniu. Ale Jezus chce to wszystko uzdrowić. On pokazuje, że On wybrał ciebie i że Jemu nie zależy, jak się urodziliśmy, gdzie, i jakie mamy tą swoją przeszłość. On nas obdarowuje na ten moment swoją łaską. I Paweł w tym swoim liście schodzi jeszcze niżej i mówi, że Bóg wybrał to, co wzgardzony. I to, co wzgardzony. Bóg wybiera to, co wzgardzony. Niektóre ludzie patrzą na siebie też z pogardą. Oprócz tego, że inni ich traktują, pogardzają nimi, to on sam, ten człowiek, jeszcze patrzy na siebie z pogardą. I Bóg właśnie też wybiera takich ludzi. On im błogosławi, obdarowuje ich swoją łaską. I kiedy nas porzucają, kiedy nie doceniają naszych umiejętności, kiedy nie doceniają to, jakimi jesteśmy, Bóg to wszystko widzi. On to wszystko docenia i błogosławi i prowadzi nas w swoim powołaniu. I taki Carson powiedział, gdy wynosi, odnoszą się ze swym intelektem, Bóg wybiera ludzi prostych. Kiedy bogaci oceniają się na podstawie stanu konta, Bóg wybiera ubogich. Gdzie butni wybierają się władzą, wyrywają się z sobie władzę, tam Bóg wybiera pokornych. Zbawienie to dar Boga, okupiony nieludzką śmiercią własnego Syna. Boże zbawienie wypływa z łaski i nie jest udziałem pięknych, bogatych i wpływowych, ale tych, którzy Mu zaufali. Boże zbawienie jest udziałem tych, którzy Mu zaufali. I dalej święty Paweł w tym pierwszym posłaniu Koryntian idzie jeszcze niżej i dochodzi do tego, że czytamy, że Bóg wybiera tych, to, co nie jest. Wybiera to, czego nie ma. Wybiera tych, którzy nie istnieją. Czyli ludzi, których zupełnie się nie zauważa. Których po prostu oni się nie liczą. Ich nie zauważają. I Bóg właśnie takich wybiera. Będąc nikim, już nie można zejść niżej. To już po prostu koniec, nie? Jak jesteś nikim. I Bóg właśnie wtedy takich ludzi wybiera. Takich ludzi obdarza największą łaską. I kiedy tak się czujemy, to powinniśmy pamiętać, że Bóg nas wybrał. Że On nas obdarowuje swoją łaską. I tak jak mówiliśmy już o Dawidzie, on potem był królem Izraela, ale chyba największym zranieniem było dla niego to, że ojciec, własny ojciec nim zignorował. Że po prostu nie zawołał go na to spotkanie z Jessem. Samuel. Samuel, kiedy przybył do Jessego i powiedział, że złóż ze mną ofiarę, i wtedy on właśnie szukał tego króla wśród jego synów. Wiecie, to taki był rang wydarzenia, jakby królowa do nas teraz przyjechała, nie? Królowa, nie wiem, Anglii czy jakaś inna królowa i powiedziała, że chodźcie, teraz robimy uczty, nie? Więc wołamy, prawda, wszystkich. I Jesse zawołał wszystkich oprócz Dawida, bo policzył, że to co nie ma, nie? To ten ostatni, jego nie warto wołać. A właśnie jego Bóg chciał namaścić na króla. Jesse postawił 7 swoich synów. Miał ich 8, ale postawił 7. I chyba liczył, że ta 7 to jest pełnia. A 8 Dawid, on jakby nie wpisywał się w tą pełnię. Nie? On jakby był ten, kto przeszkadzał. Nie? 7 była liczbą pełną. On ten, kto był po prostu na marginesie. Ten, którego nie istniało. I Bóg przy wszystkich pokazuje, że wybiera akurat jego. I tak samo jest w naszym życiu. Możemy czuć się, że my właśnie ci, których nie istnieje. Jesteśmy ci, kogo nie woła się na jakieś piękne przyjęcie i tak dalej. A właśnie Bóg nam błogosławi, chce nam błogosławić. Chce, żeby pamiętaliśmy, że Jego łaska jest z nami. Że jesteśmy Jego wybranym dzieckiem. Pod koniec swojego życia Dawid był zdumiony i przytłoczony tym ogromem łaski, która towarzyszyła mu całe życie. I w wersecie 18 Księgi Samuela mówi: kimże jestem, Panie mój Boży, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Kim ja jestem? I Myślę, że powinniśmy tak czerpać z tej łaski Boga, którą On daje nam prosto tak, za darmo, że gdzieś w końcu naszego życia, bo nawet teraz, musimy zdać sobie sprawę i zapytać się Boga, kimże ja jestem, że obdarzyłeś mi taką łaską. Bo Bóg naprawdę nam tą łaskę dał. Naprawdę nas obdarzył już tym błogosławieństwem. Podczas chrztu świętego, podczas naszego chrztu świętym duchem, podczas każdego uwielbienia, podczas każdej mszy świętej. Każdy raz, kiedy przyjmujemy Jezusa w sakramencie, w komunii, Bóg nas obdarza tą wielkością łaski, wielkością błogosławieństwa. I powinniśmy to tak w nią korzystać, żeby zadawać sobie pytanie, kim ja jestem, że Ty mi tak błogosławisz, a na pewno błogosławi. Jest tylko inne pytanie, czy widzimy to błogosławieństwo? Czy ono nie przychodzi obok nas? Czy po prostu gdzieś w naszym narzekaniu, w naszym zabieganiu, w naszym takim poczuciu bezwartości, że niczego nie jestem wartym, albo że nie jestem zdolny. Gdzieś po prostu gubimy to błogosławieństwo. I Bóg dzisiaj każdemu z nas mówi, że masz tą łaskę. Masz tylko zadać jedno pytanie. Czy na to zasłużyłem? I wtedy ci Bóg powie, niczym, jesteś po prostu moim synem. I to wszystko. Dzięki.